Rozdział pierwszy. Do Navy Seal wstąpiłem przez dziewczynę. Na pewno nie pierwszy i wątpię, czy ostatni. Była młodsza ode mnie. Brunetka, z twarzą supermodelki. Do tego poruszała się tanecznym krokiem i miała wielkie poczucie humoru, czym od razu mnie kupiła. Gdy pierwszy raz próbowałem ją pocałować, zbyt wcześnie zamknąłem oczy i usłyszałem: "Ej, co ty wyrabiasz? Chcę cię pocałować. Ale najpierw randka, bez tego nie ma mowy. To umówisz się ze mną na jutro? Podjedź po mnie o 7:00. Powiedziała, po czym sama mnie pocałowała, choć wcale na to nie zasłużyłem. I poszła do domu. Następnego wieczoru z fasonem zjawiłem się po nią o 19:00 i pojechaliśmy do Taco Bell. Zjadła dużą porcję nachos Bel Grande i 3 tacos Supreme. Piękna dziewczyna. O idealnej figurze, ale z apetytem drwala. Nic o niej jeszcze nie wiedziałem, ale wydawało mi się, że się w niej zakochałem. Gdy ukończyłem szkołę średnią w Butte w Montanie, tę samą szkołę, do której chodził mój ojciec, a wcześniej mój dziadek, i wstąpiłem do Montana Tech, naszej miejscowej uczelni, dziewczyna ta wciąż była uczennicą. Studenci z zasady nie umawiają się z dzieciakami w tym wieku, więc trzymałem się od niej z daleka, chociaż nijak nie mogłem jej zapomnieć. Ona wiodła w tym czasie zwykłe życie, dzieląc je między taniec i randki. Ja zaś nie mogłem się zdecydować, czego właściwie chcę. Trwało to ileś długich tygodni, aż w końcu, gdy usłyszałem, że spędziła cały dzień w towarzystwie jakiegoś chłopaka z klasy, zebrałem się na odwagę. Strzeliwszy kilka drinków, pomaszerowałem do jej domu, żeby coś może jednak wyjaśnić. No i zrobiłem z siebie idiotę. Jej ojciec, rosły Włoch o czarnych włosach, bujnym wąsie i kwadratowej szczęce, słynął w okolicy z mało subtelnego podejścia. Miał firmę, która przenosiła domy w jednym kawałku i bez trudu mógłby przenieść także mnie. Okazał jednak miłosierdzie. Zamiast solidnie mi przyłożyć, co byłoby całkiem na miejscu. Złapał mnie tylko z wyczuciem, chociaż chwyt miał stalowy, i wyprowadził za drzwi. Jego nietypowe zachowanie spowodowało, że doznałem czegoś w rodzaju wyjścia z ciała. Gdy w końcu posłał mnie w nocy ze swojej werandy, byłem tam obecny bardziej jako obserwator zdarzenia niż jego uczestnik. No i skorzystałem z okazji, aby przyjrzeć się samemu sobie. Nie wyglądało to ciekawie. Zrozumiałem, że jeśli dalej będę się tak zachowywał, tylko pogorszę sprawę i w końcu dołączę do miejscowych chłopaków, którzy łażą z kwaśną miną po mieście bez końca, wspominając stare, dobre czasy. I wiedziałem już, że muszę coś z tym zrobić. Doświadczenie, z racji wieku ograniczone, podsuwało mi tylko jeden sposób na wydostanie się z Butte. Wstąpienie do wojska. Wcześniej nigdy o tym nie myślałem, ale decyzję podjąłem praktycznie od razu. Nie wiem, czy to był przypadek, przeznaczenie, czy coś innego, ale wypaliło z grubej rury. Dzieciństwo przepędziłem na wolnym wybiegu. W sobotę rano znikałem z domu zaraz po śniadaniu i wracałem, gdy paliły się już lampy uliczne. Biegałem po okolicy z moją bandą, napadając z plastikowymi pistoletami na inne bandy dzieciaków. Byliśmy jak ninja. Skakaliśmy po dachach i robiliśmy mnóstwo ryzykownych rzeczy, na które nigdy nie pozwoliłbym własnym dzieciom. Wszyscy oglądaliśmy Rambo w kinie Butte Plaza Mall. To było coś. Każdy z nas chciał zostać takim twardzielem i walczyć ze złem z M60 pod pachą. Tyle, że była to kompletna fantazja, niczym nie różniąca się od wirtualnej rzeczywistości, coraz bardziej dopracowanych gier wideo, które pochłaniały resztę naszej uwagi. Wojsko jako takie nigdy bliżej mnie nie interesowało, bo i czemu by miało? Nie zamierzałem przecież zostać żołnierzem. Chciałem tylko ganiać w kamuflażu i bawić się z kumplami wstrzelanego. Na pierwszy rzut oka Butte nie było najlepszym miejscem na dorastanie. Miasto rozkwitło w okresie I wojny światowej, bo każdy wystrzelony wówczas pocisk składał się głównie z miedzi, a sporą część tej miedzi wydobyto właśnie w Butte. Liczba mieszkańców osiągnęła w 1920 roku aż 100 tysięcy, lecz do moich czasów skurczyła się do 1/3 tej liczby. Dzielnice mieszkalne przeplatały się z kopalniami, a całkiem niedaleko, na płaskowyżu, znajdowała się największa z nich, odkrywkowa, która pozostawiła po sobie szeroką na milę i głęboką na 1/3 mili monstrualną jamę. Pomiędzy 1955 rokiem, gdy zaczęło się tam wydobycie, a zamknięciem kopalni w 1982 roku, wywieziono stamtąd miliony ton rudy i skał, a gdy w końcu wyłączono pompy systemu odwadniającego, zadana ziemi rana zaczęła się zwolna zamieniać w jezioro. Niestety, w napływającej do wykopu wodzie było tyle toksycznych związków, że żadna gęś, która pechowo na niej przysiadła, nie miała najmniejszych szans na przeżycie. Ostatecznie zbiornik Berkeley Pit uznano za największe zlewisko odpadów przemysłowych w całym kraju. Ja jednak interesowałem się wtedy innymi sprawami. Takimi chociażby jak koszykówka czy sarny i jelenie żyjące na zboczach gór skalistych, które piętrzyły się nad miasteczkiem niczym zamarznięta fala tsunami. Mój ojciec, syn górnika, był maklerem giełdowym, matka zaś nauczycielką matematyki. Miałem z nią lekcje 3 razy, w 7 i 8 klasie podstawówki, a potem jeszcze w liceum. Gdy miałem 6 czy 7 lat, rodzice się rozwiedli, więc to, że mieszkają osobno, wydawało mi się zupełnie naturalne. Nie pamiętam czasów, gdy byli razem. Ojciec zawsze znajdował dla mnie chwilę, gdy go potrzebowałem, ale i tak spotykaliśmy się zwykle w co drugi weekend. Całkiem mi to odpowiadało. Podobnie zresztą jak mojemu rodzeństwu. Wszyscy nasi przyjaciele mieszkali niedaleko domu mamy i uwielbialiśmy spędzać wspólnie czas. Jako wojownicy ninja, czy też kopiąc puszki lub skacząc po dachach. Tylko Chris, moja starsza siostra, nie paliła się do tych rozrywek. Inaczej było z Kelly, moją młodszą o 3 lata siostrą, którą udało mi się do tego wciągnąć. Bardzo chciała nam dorównać. Skakała więc z nami. Obecnie natarłbym synowi uszu za takie pomysły, ale wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jakie to ryzyko. Zabawa była ważniejsza. A Kelly została moją przyjaciółką na długie lata. Dała się nawet namówić na partnerowanie mi podczas kościelnych meczów dwuosobowych drużyn. Była świetnym skrzydłowym i przez całą szkołę przodowała w lekkoatletyce. Dla odmiany mój starszy brat, Tom, był w czasach szkolnych wręcz beznadziejny. Potem nagle coś w nim zaskoczyło i zrobił się z niego świetny gość. A może po prostu przestał być tylko tak irytujący? Dość, że dzięki jakiejś magii przybyło mu poczucia humoru i do dziś nie znam nikogo bardziej zabawnego niż on. Nauczył się grać na gitarze, jego pierwszy zespół nazywał się The Fake Iris. Wciąż gra i ma nawet poranną audycję w miejscowej stacji radiowej. W moim odczuciu Chris miała spośród nas wszystkich najrówniej pod kopułą, choć mama pewnie by się z tym nie zgodziła. Może były zbyt podobne do siebie, bo czasem potężnie między nimi iskrzyło. Mnie Chris zawsze traktowała tolerancyjnie. Spokojnie nawiązywaliśmy kontakt i zawsze było się z czego pośmiać. Świetnie się uczyła, regularnie dostawała najwyższe oceny i ogólnie była spokojna. Chyba że stawiała mnie do pionu, co zdarzało się do połowy mojej podstawówki, a może trochę dłużej. Mama i tata z samego dzieciństwa byli wobec siebie serdeczni i żyli w zgodzie, a przynajmniej dbali o to, aby wszystko inne, cokolwiek jeszcze mogło dziać się między nimi, nigdy nie działo się na oczach dzieci. Rozwód dobrze im zrobił. Mama pracowała w podstawówce, zaraz obok liceum, to też łatwo było jej nas odprowadzać. Rola matki bardzo jej pasowała. Choć co drugi weekend wypuszczała się na szalone eskapady po mieście z 2 przyjaciółkami, Lynn i Sue. Pamiętam, jak siadywały razem przy kuchennym stole, popijały daiquiri i wspominały, co zaszło ostatniego sobotniego wieczoru. Dla mnie były to często zbyt pikantne opowieści, a sporo z nich do mnie dobiegało, bo pokój miałem tuż przy kuchni. Zwykle więc po cichu zmywałem się wtedy z domu. No, taka sytuacja. Uwielbiałem za to spotkania z ojcem w pozostałe weekendy. Z charakteru był kawalerem. Wtedy jakoś to do nas nie docierało, chociaż powinno, skoro pierwszym naszym przystankiem w piątek był zawsze sklep spożywczy Battery. Nie dało się inaczej, ponieważ tata nie miał w domu nic do jedzenia. Sam zwykle stołował się na mieście. Obchodziliśmy więc cały sklep i pakowaliśmy do kosza, co tylko wpadło nam w oko. Przede wszystkim śmieciowe jedzenie, ale także materiał na słynne śniadanie taty, którego głównym składnikiem była doskonała według mnie jajecznica. Robił ją z serem, majonezem, masłem, bazylią i jakimiś jeszcze sekretnymi ingrediencjami. Raz zdarzyło się, że zapomnieliśmy o mleku i wykorzystał do jajecznicy zabielacz amaretto. To nie był dobry pomysł, nie próbujcie tego. Kończyliśmy taki weekend u dziadka Toma i babci Audrey, która była mistrzem kuchni. Potrafiła ugotować wszystko. I tam nauczyłem się jeść pire ziemniaczane z gęstym sosem. Gdy zacząłem dorastać między ojcem a mną, wytworzyła się dość typowa przyjacielska relacja. Zaczęło się, gdy mama zdecydowała, że przenosimy się na przedmieścia niedaleko od Berkeley Pit, gdzie nikogo nie znałem. Z początku szukałem kogoś, kto zastąpiłby moją bandę ninja, potem jednak trafiłem na wideo Michaela Jordana. To pierwsze. Come fly with me. Z miejsca mnie urzekło. Zaczyna się od tego, jak Jordan rzuca do kosza całkiem sam, w pustej sali, komentując zza kadru: nigdy nie przestanę nad tym pracować. Z każdym dniem muszę być lepszy. A potem była oczywiście długa seria ujęć butów Air Jordan, które niosły go między obrońcami tak łatwo, jakby nie podlegały grawitacji. To mnie ruszyło i zainspirowało. Nie byłem szczególnie wysoki, przystojny, wysportowany ani bystry, ale cechował mnie szczególny upór. Moim ulubionym przedmiotem był angielski, a ulubioną lekturą Stary człowiek i morze. Lubiłem tego starego rybaka Santiago. Za to, jak podszedł do zmagań z wielką rybą. Ręce miał poranione linką. Był tak głodny, że jadł surowe okrawki, nie spał i dostawał skurczów od siedzenia w małej łodzi. Ale prędzej by umarł, niż zrezygnował. Taka postawa do mnie przemawiała.